Jest 27. Piękny czas, żeby zacząć czwartkową audycję. Wiecie, co to było? To było coś, co wprowadził YouTube, czyli autoodtwarzanie. Jak się tego nie odklika, a ciągle o tym zapominam, to przychodzą następne i zazwyczaj są to 3 albo 4, które są w kółko. Więc jak ktoś kocha te same utwory w kółko, to niech tak będzie. I niech sobie tego nie odklikuje. Ale przy nadawaniu to się robi trochę problematyczne. Poradziliśmy już sobie z tym. Na początku chciałam docenić Izeris i Jacka Blachę, którzy ostatnio przychodzą na moją audycję częściej niż ja. I jest mi strasznie wstyd z tego powodu, że czasem jestem zbyt zmęczona, zbyt chora, zbyt niedostępna i mnie tutaj nie ma. Ale powiem wam, żeśmy z Martinem stwierdzili, że albo się popsuł licznik, albo coś się stało z ludźmi, ponieważ mojego ostatniego odcinka tego sprzed 2 tygodni, który był archiwalny i powtarzany, wysłuchało 7,5 razy więcej niż normalnie ludzi. Buu. Więc może powinnam rzadziej przychodzić na żywo, a częściej puszczać to, co było. Może wtedy byłoby więcej słuchaczy i bym do większej ilości osób mogła dotrzeć. Tak czy siak, jak już jesteśmy przy tym temacie, to ja chciałam mówić, że duże zmiany w moim życiu nadchodzą. Właściwie już to się dzieje teraz i między innymi dlatego nie zawsze mogę być tutaj w czwartki na żywo. I chciałam zrobić taką ankietę na samym początku, czy wolelibyście na przykład na żywo, ale rzadziej, czy na martwo i systematycznie w czwartki, czy w ogóle. Są 3 tylko opcje, nie ma innych. I to tyle. Jak ktoś by chciał od razu się wypowiedzieć w tej ankiecie, będę tutaj sobie zliczała głosiki, to może zadzwonić na 222-195-159 telefon, który niestety zrywa, bo ja wiem z doświadczenia, bo ja dzwonię na inne audycje z telefonu i mnie zrywa. Albo na skypeenklawa.net. To jak już jesteśmy tak trochę od końca i zaczęliśmy od ankiety, to ja chciałam w tym momencie właśnie podziękować moim sponsorom, Tomkowi, który jako ostatnio mnie dofinansował, a zaczęło się od Kudłatego, później był Łukasz z Krakowa, Kazik, Lukszmar, Pit Freer, Pit 3R, nie wiem do końca jak się czyta takie, i Aliktus też wpłacili na moją audycję i to jest strasznie miło z waszej strony, że mi dopomagacie. Na szczęście ojciec dyrektor w miarę czasowo płaci i dzięki temu mam na chleb. Dobrze jest, dzięki wam. I właśnie dlatego, że jest dobrze dzięki wam, to no to przyszłam dzisiaj, bo dzisiaj mogłam. Ale to jest ważne dla mnie, jakbyście chcieli tę audycję, bo mi jest głupio, że ja tak... No, z racji tego, między innymi, że mam strasznie dużo obowiązków, no to właśnie nie zawsze mam siłę, żeby tutaj przyjść na godzinę 20. A też zastanawiałam się nad innym dniem i to też trochę nie wchodzi w grę. Więc nie wiem, może tak zrobić, że na zmianę będzie na żywo i na martwo, na żywo i na martwo. Jeszcze katar mnie wziął, złapał. Ale już przyszłam, no już mimo wszystko przyszłam, bo jakbym mogła po raz kolejny was zawieść. Nie mogłabym, moje dzieci kochane, nie mogłabym. No i czy na przykład offline to takie archiwalne wtedy dawać, czy nagrywać coś na bieżąco takich? Też nie wiem, bo tamte też są fajne i trochę szkoda, że się gdzieś tam kurzą. Można by je od czasu do czasu poprzypominać, te fajniejsze szczególnie. No ale też na bieżąco, żeby dawać, to też jest dobrze. Takie problemy, że teraźniejsze, nie? Poruszać. No chociaż tam poruszam jakieś tematy też czasem, które są cały czas bieżące i aktualne. I Jacek przychodzi i przeklina. Jacku! Ja ci mam do powiedzenia tyle, że ja ci jestem niezmiernie wdzięczna za to, że jesteś moim wiernym fanem i że wstajesz po nocy, żeby mnie posłuchać, ale miej trochę szacunku dla innych nadających, kobiet również, bo mimo, że to jest miłe, to co piszesz wszystko w komentarzach, ja to wszystko czytam, to no bądźże trochę bardziej miłe dla innych. Inne też chcą się wykazać. Bądź grzeczny, tak, bądź grzeczny. I to z prywat to właściwie tyle. Jacku, ja tutaj na początku audycji doceniłam cię i doceniłam Izeris, którzy przychodzicie na tę audycję częściej niż ja ostatnio. Chcę, żebyś o tym wiedział. Drugim tematem, którym chciałam poruszyć, jak już jesteśmy na trochę prywatniejszej stopie, to to, że nie wyobrażacie sobie, jaka jest najgorsza rzecz na świecie, czy tam jedna z najgorszych rzeczy na świecie. Ponieważ sobie nawet tego nie wyobrażacie, to ja wam powiem. To jest, jak masz fajki, a nie masz ognia i nie możesz zapalić, szczególnie jak jesteś zdenerwowany przed nadawaniem audycji, bo mimo, że wszystkich mówisz, żeby nie dotykali twoich zapalniczek, które leżą w domu, to każdy je bierze do łapy i wynosi. Mimo, że się drzesz i bijesz po łapach, to i tak to nie pomaga, tylko oni wszyscy biorą i wynoszą te twoje zapalniczki. I dzisiaj miałam właśnie taką sytuację, że mam fajki, całą paczkę, którą zresztą kupiłam, później została mi zabrana, musiałam o nią walczyć, wywalczyłam ją i nie mam ognia i nie mogę zapalić. Ci wszyscy, którzy się przejmują, że mój piękny głosik będzie ochrypnięty od palenia papierosów i tym podobne, to chciałam powiedzieć, że nie paliłam przez wiele, wiele lat. Później wróciłam na chwilę, ponieważ mój misiu znalazł takie jagodowe papierosy, w których się zakochałam. I moje gardło też, niestety. To mam do powiedzenia tyle, że jutro jest ostatni dzień, kiedy palę i znowu przerywam na wiele, wiele lat. Przygotowuję się do bycia matką i nie mam zamiaru zasypiać swojego organizmu, więc jestem jakby w miarę rozsądna. Z tego można wywnioskować. Palę od jakichś, nie wiem, 2 miesięcy, 1,5 miesiąca, może miesiąca, więc mam 5 lat, miesiąc, teraz rzucam, jutro w piątek 13. Trzymajcie za mnie kciuki. No i nie wiem, kiedy zacznę. Może w ogóle. A może wtedy, kiedy się dowiem, że jednak moje łono się nigdy nie zapełni, bo coś ze mną nie tak jest. Czyli cud się nie stanie. Wszystko jest możliwe i też jest możliwe to, że zacznę wtedy palić. Jacek mówi, że czekoladowe też są dobre. Tak, czekoladowe ja paliłam swego czasu, nawet na Allegro je kupiłam, o dziwo, bo tam myślałam, że nie ma takich rzeczy, ale one są fajne na trochę, w sensie, że później się przejadają, a te jagodowe nie. No i niestety już tak 1,5 miesiąca, no, Sylwek przyszedł. Cześć Sylwek. W ogóle wszystkich tutaj witam, którzy przyszli. Jak już jesteśmy przy temacie papierosów, to chciałam poruszyć temat, który ostatnio bardzo często pojawia się u mnie w pracy. W ogóle odkąd do wykroczeń przyszły sprawy karno-skarbowe uproszczone, nie zawsze tak było. Znaczy wiem, że w mniejszych sądach to było już tak od bardzo dawna, od wielu, wielu lat. Ale w większych sądach tak nie było. Sprawami karno-skarbowymi zajmował się Wydział Karny od spraw karnych, a nie od wykroczeń. I No jakoś to funkcjonowało, a później stwierdzili, że to są za błahe sprawy, a sprawy karne i tak mają 5 lat opóźnienia co do wyznaczania pierwszego terminu, więc albo się tym podzielimy, albo oddamy wszystko do wykroczeń i no i oddali wszystko do wykroczeń, bo mimo, że wykroczeń jest 3 razy tyle, co przestępstw, no to jednak sprawa wykroczenia załatwia się szybciej. Jakby nie było, a przynajmniej powinno się załatwiać szybciej. Tak czy siak, odkąd sprawy karno-skarbowe są w dużych miastach, w dużych sądach, to trafiają na wokandę takie sprawy, gdzie się nielegalnie wwozi do Polski papierosy bez akcyzy. I najczęściej te papierosy z niewiadomego powodu ludzie sprowadzają z Egiptu. I ja myślałam, że oni naprawdę, szczególnie, że większość z nich to był jakiś tam jeden, drugi taki przypadek. I myślałam, że oni naprawdę nie wiedzą o tym, że nie wolno tych papierosów bez akcyzy tutaj przywozić. I no i to są takie wyrywkowe kontrole, nie? Nie każdego sprawdzają. No ale jak już się tam Straż Graniczna, szczególnie tych Egipcjan właśnie, co wracają z Egiptu, przyczepi, to no to już nie masz wyjścia, nie? Tylko po prostu musisz się dać zrewidować. No i wszystko było pięknie i wspaniale, dopóki powiedzmy tam czwarta czy piąta osoba, ludzie, którzy się w ogóle nie znają, nie słyszeli nigdy o sobie, przynajmniej tak można wywnioskować z tego, co oni mówią, z ich sposobu życia, z tego, czym się zajmują i tak dalej. Ja wnioskuję, że oni się nie znają. Przychodzą i mówią, że to był ich pierwszy raz, że oni nie wiedzieli, że mieli lepsze rzeczy niż patrzenie na jakieś obwieszczenia, które podobno wiszą na lotnisku i informują cię o tym, że nie możesz papierosów bez akcyzy powyżej tam 20 paczek wwozić. I podają jako powód to, że... Jako powód. No nie wiem, no powód do kupienia. Podają taki, że oni byli w Egipcie, byli zapisani na kurs nurkowania, po czym ten kurs się nie odbył, został odwołany, im zostały pieniądze, więc na lotnisku w drodze powrotnej kupili papierosy, które później wwieźli do Polski. Egipcjanie, oni nie mają takich restrykcji i tam sobie możesz, nie wiem, zakupić 1000 paczek i na lotnisku, w sensie, że wysiadasz lecąc z Polski, kupujesz na lotnisku papierosy, 1000 sztuk i możesz sobie spokojnie tam do Egiptu wwieźć. Ale niestety w drugą stronę już to tak nie działa, szczególnie, że nasze służby celne i te wszystkie podatki po prostu, co by tu zrobił, jakby nie ściągał z nas tego wszystkiego. No jak już wozisz bez akcyzy, no to jest po prostu... I tam jest chyba, że możesz wieźć kartą, no to karton to jest 10 paczek, tak? Karton czy dwa kartony? Chyba karton, czyli po 10 paczek. Tak, karton, na pewno karton. Z Egiptu przynajmniej, bo na przykład do Irlandii pamiętam, że po 2 kartony żeśmy wywozili. Ale tak, to karton tylko można było. I Maciek mówi, że jego mama kupowała i że paczka kosztowała 2,40. Tak. Właśnie dlatego ludzie kupują w Egipcie, ponieważ tam wychodzi dużo, dużo taniej. Kupują sobie 70 paczek, przywożą tutaj, twierdzą, że to jest, zawsze twierdzą, że to jest ich na, że to jest na ich użytek własny, że oni bardzo dużo palą, no i że to się im po prostu bardzo opłaca, nie? I ja wierzyłam do momentu, kiedy po pierwsze nie zaczęli używać tego samego argumentu, że był kurs nurkowania, który się odwołał, nie odbył i oni mieli pieniędzy po to, żeby kupić te papierosy, je tutaj wieść. No a po drugie, jedna laska przywiozła chyba tutaj 270 sztuk tych papierosów i też gadała, że to jest na jej własny użytek, nie? No, nie wiem, może Faktycznie tak jest, że ktoś jak pali 10 paczek dziennie, to te 270 będzie dla niego na własny użytek, no ale to jest raczej mało prawdopodobne. Jeszcze przy 50, 70, no to mogłabym się skusić na to, nie? Ale tak, no nie wiem, nie wydaje mi się. Mogę się mylić oczywiście, ale osobiście mi się trochę nie wydaje. I powiedzcie, bo ja nie byłam w Egipcie. Egipt sobie zostawiam w moich podróżach na jakiś tam szary koniec. Powiedzcie mi, jak ktoś był w tym Egipcie, czy faktycznie wszystkie te kursy nurkowania są takie odwoływane nagle z niewiadomego powodu albo z wiadomego, czy to jest po prostu zwykła ściema? Bo nie wiem. I Maciek jeszcze mówi, że te papierosy są gorszej jakości niż polskie. Są gorszej jakości. Takie kupowane na bazarze tam właśnie za jakieś tam 5-6 zł. Też gorzej smakują i też są gorszej jakości. No ale wiesz, no, jak naprawdę ktoś pali 3 paczki dziennie, to po pierwsze nie masz dla niego ratunku, bo on i tak się już właściwie zabił. Po drugie, no to jest jednak duża oszczędność zapłacić za paczkę 14, a zapłacić za paczkę 2,50, nie? I wtedy można palić nawet gorszej jakości papierosy. Bo przecież jak palisz 3 paczki dziennie, to ty i tak już nic poza tym smakiem nikotyny w ustach nie czujesz. Ja teraz się ograniczyłam do, nie, powiedzmy, 2 papierosów dziennie i mimo to bardzo często czuję ten posmak w ustach. Więc jak ktoś pali 3 paczki, to jest po prostu odpalanie papierosa od papierosa, przerwa na jedzenie i na spalenie, nie? I na nic więcej. Tak, więc jeśli już koniecznie chcecie zaoszczędzić na papierosach, to po pierwsze nie przywoźcie ich z Egiptu, po drugie jak przywoźcie, to przywoźcie po kartonie, albo na przykład jedźcie tam dużą grupą, albo dogadajcie się z wycieczką, że każdemu wciśniecie po jednym kartonie i wtedy nikt tego nie sprawdza, nie? Po jednym kartonie i no tam odpalisz, nie wiem, jakiś tam po 5 zł każdemu, żeby ci to przewiózł i problem jest rozwiązany. Jeszcze na jedno wpadłam, ponieważ na lotniskach jest poczta. Ja wpadłam na taki pomysł, żeby po prostu kupić te papierosy na lotnisku, chyba że tam nie ma, ale no zazwyczaj jest poczta. Żeby te papierosy kupić na lotnisku i wtedy spakować je i wysłać do siebie ten. Więc nawet jeśli ci tam, nie wiem, 100 zł wyniesie przesyłka, chociaż myślę, że dużo, dużo mniej, to i tak wychodzisz na tym korzystnie. No i nie masz już żadnego stresu w tym, żeby się poddawać kontroli, tak? Już ci nic nie zrobią. A kary są za przewożenie. W ogóle zawsze wszystkie urzędy celne i skarbowe to narzucają koszmarne kary, no i to za, na przykład kary od 2000 do 7000 to dodają, do 5000. Także i tak wyjdziesz na tym korzystniej, niż jakbyś miał zostać sprawdzony, miałabyś zostać sprawdzona i poddana później wyrokowi w sądzie. Sylwek pyta, czy ja palę. Tak, mówiłam na samym początku właśnie, że wróciłam na 1,5 miesiąca po wielu latach niepalenia do palenia, bo mi się ma jagodowe fajki i one są fantastyczne, ale już od jutra przestaję palić na kolejne kilka lat, a później zobaczymy, jak to z tego będzie. Maciek pyta, jak to jest z tytoniami do shiszy, można nieograniczoną ilość, czy też są jakieś ograniczenia? Nie wiem, jak to jest z tytoniami do shiszy. Myślę, że są ograniczenia, bo tak jak w papierosach na przykład są ograniczenia, to oni robią ograniczenia na sztuki, czyli zakładając, że w paczce jest 25 papierosów razy 10, no bo 10 paczek możesz przewieźć, jeden karton, no to 250 sztuk. Więc może wtedy z tytoniem do shiszy liczą na torebki albo na gramy, tego nie wiem. Ale jestem prawie pewna, że jest jakieś ograniczenie, bo co to by było, gdybyś kupował taniej i tutaj przywoził i zarabiał? No przecież tu by nie zarobił, tylko ty. Cześć, Jacek, ponownie.
Przepraszam cię. Cześć. Teraz mam nadzieję, dobrze mnie słychać.
Słychać cię doskonale, tak.
Witam cię serdecznie. I chwała cesarzowej, teraz i zawsze.
Widzisz, o tym mówię. Bądź grzeczny.
No nic, nic na to nie poradzę, że jesteś jedyna taka w polskim podcastingu i że te, które próbują ci dorównać, to są, mówiąc delikatnie, takie chwasty, po których mogłabyś się przejść, ale ze względu na litość tylko tak kładziesz swoją piękną stópkę obok. Co do palenia papierosów, ja sam jestem palaczem i powiem ci tak, nie zaczynaj. Nie zaczynaj. Już pomijając to, jakie to ma skutki zdrowotne, to powiem ci jedną rzecz, która jest bardzo uciążliwa, która może ci, że tak powiem, no bardzo, bardzo tak, bardzo może cię tak irytować, może cię denerwować. Współcześnie życie nawet takie z dzieckiem, nawet z dwojgiem dzieci, bardzo często wiąże się z jakimś migrowaniem chociażby po kraju, tak? Już nie mówię o emigracji z zagranicy, tak? No to nawet jak migrujesz gdzieś po kraju, to zawsze musisz, że tak powiem, się dopasowywać do takiego miejsca, gdzie możesz kupić fajki. A jak emigrujesz poza nasz kraj, to już w ogóle jest tragedia, bo prawdopodobnie początkowo albo twoja albo twojego męża pensja będzie niewystarczająca, czy też zarobki, o, żeby już nie wpychać się w ten etat, nie? Zarobki będą niewystarczające na to, żeby jeszcze pokryć fajki, a rzeczywiście można się zatrzymać na pewnym etapie. Ja się zatrzymałem na etapie jednej paczki na 3 dni, ale to nie jest żadną regułą, tak? Znam ludzi, którzy nawet po 2 paczkach dziennie się nie zatrzymali, nie? Jednak mimo wszystko się pali coraz więcej w miarę upływu czasu. No chyba, że sobie człowiek narzuci jakiś silny kaganiec, tak jak ja sobie narzuciłem taki kaganiec właśnie.
Tak, znaczy ja na przykład znam bardzo dużo osób w mojej pracy również, które po 30 latach palenia rzuciły papierosy wtedy, kiedy powiedzmy tam, nie wiem, z 9,50 podrożały do 12 zł, nie? I to jest tylko dowód na to, że faktycznie finanse mają bardzo duże znaczenie. No na pewno w Irlandii i w Anglii w porównaniu do polskich papierosów to jest pięciokrotne przebicie, że tam są 5 razy droższe. Dlatego opłacalne jest wysyłanie na przykład do Anglii, jeśli ma się tam rodzinę, albo do Irlandii papierosów, po to, żeby oni robili na tym interes. Wszyscy na tym zarabiają wtedy.
No tak, ale ja tutaj, wiesz, troszeczkę pomijam aspekt finansowy, tak? Aspekt finansowy to jest jedno, aspekt zdrowotny to jest drugie, tak? Wiadomo, jak ktoś chce palić, to będzie palił, ale jest właśnie jedna rzecz, którą ja dosyć często odczuwam sam na sobie, tak? Jadę gdzieś po prostu w Polskę, tak? Okazuje się, wiesz, że no niby niczego mi nie brakuje, tak? To wszędzie są jakieś knajpy, coś, tak? Jak to jest jakiś tam, powiedzmy, ośrodek szkoleniowy, tak? No to w ośrodkach szkoleniowych najczęściej też są jakieś, też można coś zjeść, o tak powiem. No ale fajki, nie? Gdzie tu kupić fajki, nie?
No tak,
Najem się, tak?
zawsze są stacje benzynowe, na stacji benzynowej zawsze kupisz, a stacje benzynowe są wszędzie, ale trzeba przyznać,
No
że
tak,
teraz
jakby
jest.
ci,
No.
jak, przepraszam, że ci przerywam, ale jakby ci przyszło tak w mrozie iść około 3 km do najbliższej stacji benzynowej, to też byś się zastanawiała, czy palenie ma w ogóle dalszy sens,
No
tak?
masz
Właśnie ze
rację.
względu na to.
Masz rację. Tak. I teraz jeszcze trzeba zaznaczyć, że jest moda na niepalenie, więc jednak w bardzo wielu ośrodkach takich, no tak jak tutaj wspominasz słusznie, coraz mniej jest miejsc, gdzie możesz kupić papierosy. I to jest fakt, bo ja z pracy wyjeżdżam na szkolenia od, nie wiem, tam powiedzmy 12 lat i widzę, ile wtedy, w ilu miejscach wtedy można było kupić papierosa, w ilu teraz można, takich ośrodkowych, nie? Zwykłych tam na terenie ośrodka, że na przykład nie ma już palarni. Kiedyś była palarnia we wszystkich sądach, teraz nie ma. Teraz wychodzisz sobie na zewnątrz albo nie palisz w ogóle, nie? No, albo palisz w kiblu nielegalnie. I też właśnie jakby się idzie w tym kierunku, że trochę się gnębi tych palaczy. No tak jak we wszystkich pubach, dyskotekach, barach, nie? Można było palić, teraz już nagle to się problem zrobił. Ale tutaj, kto to mówił? Chyba Mac Maciek to mówił, że palenie, Stefan i Mac Maciek tak mówili, że palenie pozwala mieć dużo kolegów w pracy, nowe znajomości, wszystkie plotki się wie i tak dalej, i że jak palisz, to inni mają cię za swojego. I to jest prawda też, bo wtedy, kiedy ja zaczęłam palić od półtora czy tam od dwóch miesięcy teraz, no to muszę przyznać, że po prostu dowiedziałam się tyle, co przez ostatnie 5 lat nie wiedziałam, poprzez 3 minuty palenia, nie? Papierosa z koleżankami z pracy.
Ale Beciu, wiesz co, ja tutaj głównie dzwonię tak po prostu, żeby ci zdrowia życzyć, tak?
Dziękuję.
No bo jak to tak, wiesz, jak to tak może być, wiesz... cesarstwo z chorą cesarzową, tak? To obywatele chodzą jak obłąkani, tak?
Tak?
No, naprawdę.
Aha, no to miło. To miło.
Także
jest.
Zdrowia, cudownie się ciebie słucha.
Dziękuję bardzo. Ale szanuj inne prowadzące. Pa. To był Jacek, który zadzwonił po to, żeby mi pokazić, jak zwykle. I ja jak zwykle nie mam nic przeciwko. To jest fajne, jak ktoś ci tak kadzi. Jak już jesteśmy przy etapie tych podatków wszystkich i tego, że nie wolno wwozić papierosów, bo urzędnicy tak powiedzieli, bo żadnego innego powodu nie ma, żeby się tam człowiek próbował nawet na siłę doszukać. Nie, nie ma. Żadnego innego powodu, to strasznie lubię, jak przychodzi oskarżyciel i mówi właśnie, że kary, wielką karę trzeba nadać, bo ten człowiek zrobił coś takiego strasznego i naraził Skarb Państwa na perturbację. Perturbację. Zawsze mnie to słowo śmieszy. I że teraz Skarb Państwa musi zaciągnąć obligacje w większej ilości, niż było to zaplanowane w budżecie państwa. I że główny dochód państwa to podatek VAT i państwo bez podatku VAT nie funkcjonuje, jest to 74% całego dochodu i oni przychodzą i tak cały czas i ci ludzie się tylko zmieniają, ci oskarżeni, oni tak cały czas, ale ostatnio jeszcze, ja nie wiem, czy to jest jakaś taka nowa polityka w naszym państwie, czy z jakiegoś tam innego powodu, do tego, że gadają, że tam uszczuplenie dla Skarbu Państwa, bleble, i że tylko papierosy z akcyzą to są legalne, a wszystkie inne nie, to dodają jeszcze, nie wspominając już o zagrożeniu zdrowia i życia, co jest no już po prostu, no nie wiem, takim dobiciem totalnym, że nie dość, że ty mi mówisz, głupi urzędniku, że ja nie mogę sobie legalnie wwieźć papierosów za 2,50 i palić papierosy za 2,50, mimo że śmierdzą siarką i są może 3 razy bardziej niezdrowe, bo nie mają akcyzy i, no i nie odprowadzą od tego w ten sposób podatku 10 zł od każdej paczki, no to jeszcze ty mi mówisz, ty głupi urzędniku, że ja nie mogę palić, bo jest to dla mnie niezdrowe? Ja wiem, że to dla mnie niezdrowe, bo głupi inny urzędnik kazałeś to napisać na paczce papierosów. Więc już powtarzanie tego jest naprawdę debilstwem totalnym. No i widać, bardzo widać, że ci oskarżyciele, którzy przychodzą z tych urzędów celnych i skarbowych, to są ludzie tacy naprawdę albo wyszkoleni tam, w sensie, że byli normalni i się tam pozmieniali, albo no ludzie, którzy nie wiem, są z jakichś strasznie rygorystycznych domów, gdzie było strasznie rygorystyczne wychowanie, są tak sztywni, nigdy się nie uśmiechają, nigdy nie żartują, nigdy nie są wyluzowani, zawsze przychodzą w tych swoich strojach służbowych, takich jak wojsko, jak, nie garnitur, tylko jak to się nazywa. No wiecie, o co chodzi. I po prostu przychodzi taki człowiek i mi mówi, że jestem bandytą, ponieważ śmiałem sprowadzić sobie papierosy za 2,50 zamiast wydawać na nie 12,50. Teraz już o kolejne 50 groszy na przykład moje papierosy podrożały, a palę 1,5 miesiąca i już o 50 groszy poszły do góry, nie? Więc ja nie wiem, co będzie dalej. Dobrze, że rzucam. No to on mi jeszcze śmie... Mundur, Stefan mówi, właśnie. Mundur wojskowy. To on mi jeszcze śmie po prostu patrzeć w twarz i mówić, że ty masz nie przywodzić takiej ilości papierosów. Nie tylko dlatego, że narażasz Tuska na niewybaczalne straty, to jeszcze dlatego, że możesz umrzeć. No wow, i tak umrę. Więc dlaczego ktoś ma mi mówić, w jaki sposób ja mam umrzeć? Nienawidzę tych spraw. Chociaż sprawy jak sprawy, no. Ludzie przychodzą, płaczą, nie? Wszystko jest fajnie, dopóki właśnie ten oskarżyciel nie stanie i nie zacznie tych swoich, tych... A najgorsze jest to, że na przykład potrafi mieć 7 takich spraw na wokandzie i przy 7 sprawach on ciągle tą swoją gadkę, że o, perturbacje dla Skarbu Państwa, blablabla. I jeszcze się zabijasz. Człowieku, ty się zastanów, co ty robisz, bo jeszcze się zabijasz. Izaris mówi, że dla niej jest lepsza 13, która pali, niż ta, która jest w ciąży, a to jest komentarz do Doroty, chyba, która powiedziała, że dla niej jest mniej kontrowersyjne niż papierosy u ludzi do 8, że ciąże są szczere, mówiąc, dla mnie mniej kontrowersyjne niż papierosy u ludzi poniżej 18 lat. Nie, niech sobie tam każdy pali. Zresztą ja uważam, że jak się takie szczyle napalą, to później przestają szybko, w sensie, że już im się nudzi. Nie mówiąc już o tym, że ja na przykład widzę, jak te 10-latki, czy tam 9-latki, czy nawet 12-latki teraz palą, one się nawet nie zaciągają, bo tutaj koło mnie jest szkoła, jest gimnazjum i liceum, no i oni tutaj przychodzą za ruki i palić. Nielegalnie oczywiście, w ukryciu. No to stoi tu jakaś grupka, tam 6 tych takich małolatów i oni się nawet nie zaciągną, żaden z nich. To co to jest za palenie? Oni tylko palą, żeby mieć podjaranie, że rodzicom ukradli papierosy albo pieniądze na fajki. Albo że starszy brat kupił, albo że coś tam. Także no, niech sobie palą. A może też jak jakiś rodzic, który nie ma czasu dla dziecka, zobaczy, że jego dziecko pali, to się zorientuje, że może czas mu poświęcić więcej uwagi na przykład i coś dobrego z tego wyjdzie. No. I ja też uważam, zdecydowanie uważam, że lepiej jest, jak palą małolaty, w sensie poniżej 18 roku życia, niż jak pali kobieta w ciąży. Bo one, tak jak mówię, po pierwsze się rzadko kiedy zaciągają, po drugie im to przechodzi z czasem, jak już wyjdą z jakiegoś jednego towarzystwa, idą do drugiego, gdzie się nie pali, młodzież się bardzo szybko dostosowuje w większości przypadków. A jednak kobieta w ciąży to kobieta w ciąży. Rodzisz już upośledzone dziecko, któremu marnujesz później całe życie, bo on ma jakieś niedotlenienie mózgu czy coś w tym rodzaju. No aczkolwiek jak palisz całe życie i masz wpadkę, to lekarze zalecają nie odstawianie papierosów, bo odstawianie papierosów jest takim szokiem dla organizmu, brak nikotyny w organizmie, że tam chyba nawet statystycznie nawet 60% było, że no, że kobiety porą tracą dzieci, mają poronienie z tego powodu. Po prostu to jest taki szok dla organizmu, nie? Nie mówię o takich jak ja, które nie palą przez 5 lat, później palą przez 1,5 miesiąca, ale o takich, które no, palą przez 20 lat swojego życia, No i później nagle pojawia się dziecko w brzuszku, nie? I miałam taką kobietę w urzędzie, w którym pracowałam wcześniej. Żona paliła do 9 miesiąca. Już takim, z takim ograniczeniem, w sensie zmniejszała. Te papierosy, ale jednak paliła do samego końca i ona powiedziała, że ona nawet po sobie czuje, bo ja oczywiście zwróciłam jej uwagę, no z takim brzuchem 9 miesiąc, czy tam 8 miesiąc, no to aż obrzydliwie to wygląda, no. I ona właśnie powiedziała sama, że jak ona nie pali papierosów, to aż zaczyna po prostu skurcze mieć, takie jakby już się już dziecko pchało, a jak zapali papierosa, to się dziecko uspokaja. No to sobie wyobraźcie po prostu, jak już to dziecko w łonie jest uzależnione, jak ona musiała być uzależniona, że to dziecko tak potrzebuje nikotyny, tak? Dorota pisze, że opowiadałam, jeśli nie ja, to gdzie indziej to słyszała, że kobieta jest nałogową palaczką. Aha, no tak, to gdy jest w ciąży, nie zaleca się odstawienia od razu. No ja tak. Mówiłam o tym też wcześniej i ja to wiem od lekarzy i nie tylko od lekarzy, to wiem, bo też jakby czytałam w tym temacie, między innymi przy okazji właśnie tej kobiety, która pali. Mak Maciek pyta, czy nie jest to szkodliwe dla dziecka. No oczywiście, że jest. No ale jak masz stracić dziecko, a urodzić dziecko w dymie, no to palisz papierosy, tak? I no jeszcze miałam taki epizod w swoim życiu, że pracowałam jako wolontariusz w Monarze na oddziale takich małych dzieci, gdzie były kobiety, które zachodziły w ciążę, narkomanki, które zachodziły w ciążę. I to już jest taki przypadek, że nie dość, że w czasie ciąży nie wolno ci odstawić narkotyków, bo na pewno stracisz dziecko, to jeszcze przez jakiś czas po porodzie w bardzo małych dawkach się niektórym dzieciom podaje ten sam rodzaj narkotyku, od którego matka była uzależniona, bo one po prostu nie umieją inaczej funkcjonować. To jest ich środowisko, to jest ich życie i jak wyjdą z tego łona, to, no to dalej potrzebują tego, co miały wcześniej, nie? Bo nie są w stanie jakby odnaleźć się w takim czystym powietrzu, takim tlenie, które, no, które jest tutaj na świecie, nie? To jest koszmar, powiem szczerze. Dlatego między innymi ja jakby przygotowując się na bycie matką, odstawiam papierosy, żebym nie miała takiej sytuacji, że ja muszę zasmradzać swoje dziecko tylko i wyłącznie dlatego, że nie byłam w stanie jakby odstawić tego w odpowiednim czasie, nie? No. I myślę, że każda, która choćby ma jakiś tam cień mózgu, powinna zrobić tak samo. Ja nie mówię, że każda, która jest mężatką i uprawia seks i nie planuje mieć dzieci, powinna od razu odstawić palenie, no ale jeśli się przygotowujesz do roli matki i planujesz mieć dzieci, no to już wtedy nie dość, że twój organizm będzie bardziej przyjazny na stworzenie czegoś nowego, bo będzie zdrowszy od niepalenia papierosów, to jeszcze zrobisz coś dobrego dla tego dziecka w przyszłości, tak? Stefan pyta, czy seks w czasie ciąży też trzeba odstawić, więc nie, absolutnie nie i tutaj badania wykazują, że czym więcej seksu, tym dziecko jest fajniejsze. Chociaż nie wiem, ile jest w tym prawdy do końca, no ale to jest zdanie wielu lekarzy, wielu profesorów z różnych krajów, więc faktycznie coś chyba w tym jest. No tyle, że czym większy brzuch, tym gorzej się ten seks uprawia, w sensie no, ciężej, tak? Ale tak, żeby było coś, to... O, Dorota mówi, że nawet podobno pod koniec 9 miesiąc lepiej się kochać, to ułatwia poród. To ja tego nie słyszałam. No, trzeba sobie znaleźć jakąś pozycję w takim razie. I dawaj. Co to? Ale jeszcze jak jesteśmy tutaj przy temacie tych wszystkich urzędów celnych i skarbowych, jest jeszcze jeden temat, który się strasznie u nas powtarza. w sądzie i też chciałam o nim powiedzieć, a to jest mianowicie niepłacenie ZUS-u za swoich pracowników i za siebie wtedy, kiedy prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce. Ten, kto jeszcze nie prowadził, całkowicie to odradzam. Jak masz możliwość robienia to nielegalnie, to rób to nielegalnie, bo ten, kto prowadził, to ci powie, że ZUS ci zabiera 70% twoich dochodów na wszystkie jakieś tam, nawet nie ZUS, państwo ci zabiera, na jakieś tam swoje potrzeby, a jakieś tam ochłapy zostawia tobie. Więc, no, jak masz możliwość robienia nielegalnie, tak, to ja w audycji prawniczek mówię, że rób to nielegalnie. I śmieszne jest to, że bardzo często wpływają do nas sprawy, gdzie faktycznie ludzie byli zadłużeni, no ale zaczęli z tego wychodzić, tak? Była ta kontrola tam wykazała te wszystkie zaległości, oni tam pobrali jakieś kredyty i tak dalej, i tak dalej. To powychodzili z tego, a mimo to kontrola się skończyła, wszystko to zostało opłacone, a mimo to Urząd Skarbowy idzie i kieruje sprawę do sądu, gdzie znowu są takie same grzywny, jak przy tych papierosach i niepłaceniu podatków od tego, czyli no powiedzmy tam do 5-7 tysięcy, tak? No to sobie wyobraźcie. Stefan zadał bardzo mądre pytanie. Becia, a z sumieniem chrześcijanina powinien płacić czy nie? Więc jest wyraźnie napisane w tej mądrej książce zwanej Biblią, że państwo powinno brać, czy ten, który tam tobą dowodzi, powinien brać 10%. Zdecydowanie nasze państwo zabiera więcej niż 10%. Więc lepiej, żebyś te swoje 10%, tak zwaną dziesięcinę, oddawał na cele charytatywne, niż dawał państwu 80% chyba, tak? Ze swoich wszystkich dochodów. No i przychodzą właśnie do mnie ludzie i mówią, bo tam jest taki zarzut, że uporczywie uchylali się od niepłacenia, bla, 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 bla. No i ludzie mówią, no, że jest tak, że oni nigdy nie mogą wyjść z długów, ponieważ przychodzi Urząd Skarbowy, nachodzi im na konto, nasyła im komornika. Komornik, wiadomo, najpierw ściąga swoje należności, a dopiero później całą resztę. Stefan mówi, no 70% z kawałkiem. Może i tak być. I przepraszam. I wtedy, kiedy sobie tam ściągnie komornik i tak dalej, to no to zostaje tobie nic właściwie. I z tego, co ci tam zostaje, to z tego, co ty masz z tych dochodów, komornik sobie bierze, ale ty tego ZUS-u i wszystkich innych urzędów dalej nie spłacasz. Wszystkie pieniądze, które twoi kontrahenci wpłacają na twoje konto, są od razu rekwirowane przez te urzędy. Oni się tam sami spłacają z tego, ale mimo to stawiają ci zarzut, że uporczywie nie stawiasz, że uporczywie nie płacisz i kierują sprawę do sądu. No i tutaj gościu pisze, mówi właśnie tak, że uporczywe uchylanie się to znaczy dla niego, że ktoś wzywa do czegoś, a ja się do tego nie stosuję. Więc on się zastosował tylko trochę później. I on mówi tak, postawiono mi zarzut, jak nie miałem już żadnych zobowiązań wobec państwa. Wszczęto postępowanie około 1,5 miesiąca po tym, jak spłaciłem swoje zaległości. Od początku miałem wrażenie, że chodzi o to, żeby mnie ukarać, czułem się represjonowany. Zawsze chodzi o to, żeby ukarać. Nawet nie o to, żeby faktycznie te wszystkie ZUS-y były poopłacane dla pracowników, żeby oni później mieli emeryturę, mimo że i takich nie będą mieli i tak dalej. Nikt tutaj nie myśli o tych pracownikach, ani o tobie, żebyś się dobrze czuł, żebyś się miał za co leczyć, żeby to państwo jakoś ci mogło pomagać wtedy, kiedy ci zabierze te pieniądze. Nie, chodzi o to, żeby ukarać. I to właśnie przy tych sprawach skarbowych i celnych widać najbardziej, jeśli chodzi o sprawy sądowe, że nie chodzi o żadną resocjalizację, nie chodzi o to, żeby było tobie dobrze albo tym pokrzywdzonym, którzy są niby w tych sprawach. Chodzi o to, żeby cię ukarać. A to jest już w ogóle najgorsze, co państwo może robić. Tak jest moje zdanie skromne. No i tam w rzędzie go zapytano, czy przyjmuje mandat. Ja się spytam, jakiej wysokości. Nie sformułowano kwoty. Koniec końców usłyszałem kwotę 200 zł, ale już było za późno i sprawa poszła do sądu. Więc jeszcze tak robią, że nawet jeśli mieliby ci dawać jakiś tam niższy mandat, to też nie jest pierwszy taki przypadek, niższy mandat, to na etapie sądowym już nie będą wnosić o tak małą kwotę, nie? Więc oni, wiesz, tam, no, coś się tam naściemniają, sprawa idzie do sądu i wtedy 2000, 3000. I no i człowiek leży, nie? No i to są takie naprawdę, no, ludzie, którzy mają jednoosobowe firmy, niektórzy są zadłużeni na 300 tysięcy na przykład, nie? To i wchodzi im komornik. Oni nie są w stanie wypłacić swoim pracownikom, więc pracownicy odchodzą. Oni nie są w stanie prowadzić firmy bez tych swoich pracowników, więc firma upada i ani państwo, ani ten gościu nie ma z tego żadnych korzyści. Więc państwo w ten sposób doprowadza do tego, że coraz więcej firm upada i coraz więcej tych niespłacalności i tego zadłużenia u państwa zostaje, nie? No bo przecież to każdy dzień to jest procent do tego doliczany, co się ludzie nie płacą. Więc państwo samo sobie szkodzi i ja nie rozumiem, jak może do tego nie dojść, że sam sobie szkodzę i zamiast przynajmniej trochę zostawić tym ludziom tych pieniędzy, żeby mogli cię spłacać, no to po prostu nie. Zabierasz im wszystko, ty nie spłacasz, firma upada, ten człowiek też nie ma co robić, zwiększa się bezrobocie, nie wiem, kradzieże, wszystko, nie? Bezdomność. Chore to jest dla mnie. Chora. No to tak jak, nie wiem, czy o tym mówiłam, wydaje mi się, że już o tym mówiłam, taka śmieszna sprawa była, gdzie gościu służbowo wyjechał od śnieżarką na ulicę, jechał po buspasie i zatrzymała go policja. I policjant powiedział, że on nie ma uprawnień do jechania po buspasie od śnieżarką w zimę, że on nie ma prawa tam jechać i wlepili mu mandat. I on przyjął ten mandat, bo on zgłupiał. On był przekonany o tym, że jemu wolno tam jechać, no ale stwierdził, że skoro policjant go zatrzymuje, to no to wtedy może mieć rację, nie? No więc przyjął ten mandat i poszedł do swojego pracodawcy i się tam mądrzejszych dopytał, no i mu powiedzieli, weź, że się odwołaj od tego mandatu, przecież to jest jakiś kretynizm, nie? No i się odwołał i oczywiście ten mandat został mu uchylony, no. No w jakim my państwie żyjemy? W jakim państwie żyjemy. I to też jest po prostu nakręcanie takiego systemu. Nie wiem, czy to jest tak, że policjant sobie musiał bloczek z mandatami wypełnić, tak? Bo premię za to dostaje i tak dalej. No nie wiem. Nie rozumiem tego za bardzo. Nie wiem w ogóle, czy chcę to rozumieć. I tutaj jeszcze jedna taka sprawa mi została na koniec też z tych takich śmieszniejszych, tym razem Straż Miejska. O Straży Miejskiej to by można mówić. Nawet dzisiaj miałam taką sytuację, gdzie się były pracownik BOR-u pobił ze Strażą Miejską, ale o tym w następnym odcinku będzie. A dzisiaj chciałam powiedzieć o sytuacji takiej, gdzie był sobie gościu, który popełnił jakieś tam wykroczenie. Przejechał rowerem przez przejście dla pieszych. No nieważne, nie. Są takie przejścia dla pieszych z wydzieloną drogą rowerową, tam możesz. Na innych przejściach dla pieszych musisz siąść i ten rower prowadzić. No coś tam było z tym rowerem, nie wiem, czy on tam przechodził, czy przejeżdżał, tak czy siak wymusił na jakimś aucie zatrzymanie się, no i oczywiście kierowca tego auta się tam zdenerwował, zobaczył Straż Miejską, zawołał ich i tak dalej, no i chciał, żeby gościa ukarać. Gościu w ogóle wykładowca na jakiejś tam uczelni, na UW, czy na inny jakiś taki szalony fizyk, chemik, czy ktoś tam, taki trochę oderwany od rzeczywistości, przyszedł i on tam mówi, dałem wszystkie dokumenty temu strażnikowi, to nie miałem czasu, studenci byli dla mnie ważniejsi, poszedłem na wykład, nie wiem do końca, co on tam robił. I no i w ogóle jakaś taka rozprawa była w bardzo miłej atmosferze, bym rzekła. Ale najśmieszniejsze było to, że mimo, że jest oderwany od rzeczywistości, to w odróżnieniu od strażnika umie czytać. I on mówi tak. Pismo o tym, że mam się stawić do Straży Miejskiej, to słuchajcie uważnie. Otrzymałem 13 stycznia 2014 roku. A termin do złożenia wyjaśnień w tej sprawie miałem do 25 grudnia 2013 roku. Pismo Straży Miejskiej było wystawione 7 stycznia 2014 roku. Więc słuchaliście uważnie, tak? Pismo otrzymał 13 stycznia 2014 roku. Pismo było wystawione 7 stycznia 2014 roku. A on termin do złożenia wyjaśnień miał do 25 grudnia 2013 roku. Więc Straż Miejska już po terminie takim, gdzie on mógł iść i wyjaśnić swoją sprawę, wystosowała do niego pismo i jeszcze go za to karze. I sędzia mówi do niego, ta moja gwiazda, mówi do niego, no powinien pan iść do Straży Miejskiej i wyjaśnić to. A on tak się popatrzy i mówi, że co miałem zrobić? To było takie śmieszne. I później powiedział, ja nie mam czasu na to, żeby chodzić do Straży Miejskiej i rozmawiać z człowiekiem, który nie umie skojarzyć dat i nie ma pojęcia o sprawie. Koniec kropka. Dla mnie to sprawę zamknęło, dla niego to sprawę zamknęło, a sędzia przesłuchiwała dalej wszystkich strażników i wszystkich jak leci. Uniewinniła go koniec końców. Ale co się człowiek nachodził, to się nachodził. Zbliżamy się już troszkę do końca. I z okazji Wielkiego Czwartku, Wielki Czwartek, bo wszyscy są wielcy, po takim dniu jak dzisiejszy, więc z okazji Wielkiego Czwarku wraca kącik kulinarny i jaki przepis można dać w audycji w Tłusty Czwartek, po którym wszyscy robią się wielcy? No jaki? Jedyny słuszny. Dzisiaj przepis na pyszne domowe nalewki. Tutaj jest oczywiście reklama jakiejś tam firmy, więc nie będę tego robiła. Ale powiem bez tego. Powiem tak. Oryginalny spirytus nalewkowy 500 ml, cukier około 20-30 deko, owoce około 35-40 deko. Przygotowanie. Usuń pestki, a następnie włóż owoce do naczynia. Robiąc nalewkę wiśniową do naczynia wkładamy również parę pestek wiśni. Owoce zasyp cukrem tak, aby były nim całkowicie pokryte. Następnie zamknij szczelnie naczynie i odstaw je w zaciemnione miejsce na 7 dni. Po 5 dniach sprawdź, czy owoce nie sfermentowały. Jeśli są w porządku, odstaw naczynie na następne 2 dni. Po 7 dniach do naczynia z owocami wlej spirytus. Następnie zakręć szczelnie naczynie i postaw je na kolejne 7 dni w zaciemnionym miejscu. Po upływie tego czasu przefiltruj nalewkę, na przykład przy użyciu gazy. 6. punkt. Przelej nalewkę do butelek, jest od razu gotowa do spożycia, ale pamiętaj, że pełnię swojego smaku osiągnie dopiero po około 3 miesiącach. Po pierwsze, to ja sobie trochę nie wyobrażam, że ktoś ma pół litra spirytusu w domu i czeka 7 dni, żeby zalać owoce. Żeby nie było tego spirytusu. Więc lepiej weź 1,5 litra tego spirytusu i po 7 dniach dolej te pół litra, bo pewnie tyle ci zostanie. Znalazłam jeszcze tutaj już czasem taki bardzo, bardzo koniec. Znalazłam greckie zwyczaje 10 rzeczy, które mogą was zaskoczyć. Chciałam się tym podzielić. Mogę? Nawet jak nie mogę, to i tak się podzielę. Kryzys. Szczególnie w tym roku jest wiele osób, które ze względu na kryzys obawiają się przyjechać do Grecji na wakacje. Czy w sierpniu bankomaty będą wypłacać pieniądze, czy nie zabraknie benzyny i czy jest tam bezpiecznie. Tak naprawdę nie ma się czego obawiać, bo przyjeżdżając do Grecji w celach turystycznych trudno jest właściwie dostrzec, że ten kraj przeżywa kryzys. Ja tam byłam i to potwierdzam. Codzienne życie w niczym nie odbiega od tego sprzed kryzysu. Wszdali się wszyscy lenią i mają siestę po 7 godzin na dzień, a nawet więcej zachęcający dla turystów może być fakt, że ceny niektórych usług często spadają. Można w tym czasie, można na tym czasem sporo skorzystać. Ja tego nie zauważyłam. Może teraz jest jeszcze lepiej. A to jest, nie wiem z którego roku to jest, niestety, newsy to podają. 2. Papier toaletowy. Bez ubawy, nie chodzi o to, że Grecy go nie używają. Problem w tym, że w Grecji nie wrzuca się go do klozetu, a do specjalnych koszy. Turyści raczej za tym nie przepadają, ale trzeba to po prostu zaakceptować. Przyczyną dość dziwnego zwyczaju jest fakt, że rury kanalizacyjne w Grecji są dość cienkie i często się zatykają. Nie dziwcie się, jeśli już po wyjściu z samolotu, wychodząc z toalety, zobaczycie tabliczki "nie wrzucaj papieru do klozetu". Tam tak jest, oczywiście, ale na przykład jak mieszkasz sobie w dobrym hotelu, to dobre hotele sobie robią swoją własną kanalizację i mają swoje własne szamba i w takich hotelach można wrzucać. Ale faktycznie w restauracjach, na poboczach, w takich pubach, barach, wszędzie jest napisane, że nie można i nie można, bo się zatyka. I ciągle tylko chodzą i odtykają kible po turystach. Greckie imiona. Jeśli ktoś przywita się z wami, cześć, mam na imię Atena, Afrodyta, Odyseusz, Achilles, wcale nie robi sobie z was żartów. Mitologiczne imiona są w Grecji nadal w użyciu. Ja akurat nie spotkałam nikogo takiego. Godziny otwarcia sklepów. Planujecie zakupy? Lepiej dowiedzieć się wcześniej, w jakich godzinach czynne są sklepy w waszym rejonie. Nie ma jednej reguły, zmienia się to w zależności od miasta czy regionu. To jest, mówimy o sklepach takich dużych, bo te małe sklepiki są otwarte właściwie cały czas, dopóki ludzie chodzą po ulicach. Jednym pewnikiem jest to, że od poniedziałku do soboty sklepy są czynne od rana do 14. Później jest przerwa na siestę i tylko 3 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku czynne są od 18 do 21. Ale w które dni dokładnie? Tutaj trzeba rozpocząć wywiad już na własną rękę. W niedzielę czynne są jedynie stacje benzynowe i małe sklepiki. Chociaż to też pewnie zależy od miejsca, w którym jesteście. Tajemnicze słowo malaka. To z pewnością jedno z najczęściej używanych przez Greków słów. Usłyszycie je wszędzie, co oznacza po prostu dupku. Tak najczęściej zwraca się do siebie młode pokolenie, szczególnie mężczyzn. Zwrot ten na dobre wszedł do codziennych, zupełnie przyjacielskich dialogów. Ty, malako. Czas na herbatę. Polacy uwielbiają herbatę. Mogłabym polemizować. Sama mimo upałów nie wyobrażam sobie śniadania bez herbaty z cytryną. A to podobno jest niezdrowa herbata z cytryną. Jeśli chcecie zamówić ją w greckiej kawiarni, nie dziwcie się, że jeśli jej tam nie będzie, Grecy herbaty prawie nie piją. A ja miałam akurat. A jeśli poprosicie kelnera o plasterek cytryny, prędzej zobaczycie, jak wychodzą mu oczy ze zdziwienia. Nieraz tłumaczyłam kilka minut, o co mi chodzi. Teraz, szczególnie latem, już nawet nie próbuję. Nie wiem, czy prosiłam o cytrynę, więc nie umiem z tym polemizować. 7. Język angielski. Stwierdzają, że z Grecy świetnie mówią po angielsku, raczej bym skłamała, mimo to Grecja jest jednym z najlepszych krajów, gdzie można przełamać barierę w mówieniu po angielsku. Grecy bowiem uwielbiają mówić w tym języku, co wcale nie znaczy, że mówią dobrze. Nie mają przy tym jednak żadnych oporów, używają często zwrotów, przez co dziwnych zwrotów, przez co czasem doprawdy trudno ich zrozumieć. Najważniejsze jednak jest to, żeby dobrze mawić się przy mówieniu. Więc wszystkie hotele, restauracje takiej trochę lepszej klasy, na dworcach i tak dalej, wszyscy gadają po angielsku tak, że jesteś w stanie ich bez problemu zrozumieć. Jedzenie ze wspólnego talerza. Najważniejsza funkcjonująca zasada, znaczna część potraw, w szczególności sałatki, je się ze wspólnego talerza. Można uznać, że nakładanie sobie na swój własny talerz na przykład greckiej sałatki czy tzatziki jest w rozumieniu Greków faux pas. Nie zdziwcie się również, jeśli ktoś nagle zacznie wyjadać wam z talerza. No nie zdarzyło mi się to. 9. Radio i muzyka. Jeśli planujecie podróż do Grecji samochodem, koniecznie weźcie ze sobą zestaw ulubionej muzyki. W Grecji nie ma ani jednej stacji radiowej, która odbiera w całym kraju. Przeważnie są stacje grające tradycyjną grecką muzykę. To chyba po to się jedzie do Grecji, żeby posłuchać takiej muzyki. Pierwszego dnia dźwięki wydobywające się z radia wydają się być egzotyczne, drugiego stają się obojętnie, następne trzeciego czy czwartego, czy po kilku pierwszych dźwiękach takiej muzyki będziecie błagać, żeby ktoś to wyłączył. Ja strasznie lubię taką muzykę. Naprawdę po kilku dniach trudno już wytrzymać, a stacje, w których grają zagraniczną muzykę, są prawdziwą rzadkością. Lepiej wziąć ze sobą coś, co sami lubicie. I 10. Sałatka po grecku, ryba po grecku. W oryginalnej greckiej sałatce nie znajdziecie najmniejszego liścia sałaty. Być może tak jest, tego nie pamiętam. No i oczywiście w polskiej to znajdziecie. Jeśli natomiast chcecie zbić z tropu kelnera, zamówcie rybę po grecku. No to już słyszałam wcześniej, że oni nie znają czegoś takiego. Nie ma najmniejszego sensu tłumaczyć, o co wam chodzi. Takie danie w Grecji nie istnieje i nie ma nic wspólnego z typowymi greckimi smakami. No to jest fakt. Bardzo ciekawe, skąd ta potrawa pod taką nazwą u nas się wzięła. Dorota Kamińska. I na Onecie pojawił się ten artykuł. Roku niestety nie znalazłam, ale mniej więcej wszystko się zgadza z tym, kiedy ja tam byłam, a ja tam byłam 4 lata temu. Tak mniej więcej 4 lata temu. I to by było na dzisiaj tyle. Przypominam o ankiecie. Mówiłam już na samym początku. Jak ktoś nie był na samym początku, to niech odsłucha mojej audycji i wypowie się w komentarzu, bo już na telefon i na Skype jest za późno. I wypowie się w komentarzu odnośnie ankiety. Będę bardzo, bardzo wdzięczna, ponieważ na niczym mi tak nie zależy, jak na tym, żeby Wam było dobrze i żebym mogła robić Wam jeszcze lepiej. A ja, to znaczy Becia, to był prawniczek. Do usłyszenia za tydzień, w czwartek, kawałek po 20:00. Mam taką nadzieję przynajmniej.